No pani profesor, to nie tylko piękna kobieta, ale na dodatek mądra, prawda? Więc w związku z tym posłuchamy jej jako pierwszej i później oddajemy później jej głos. Bardzo proszę.
Ojciec profesor mnie onieśmielił bardzo i nie wiem, czy sprostam tej zapowiedzi. Temat mojego wystąpienia dotyczy macierzyństwa Maryi w literaturze polskiej z takim podtytułem Matka polskiej literatury. No i cóż, wypada zacząć od oczywistości. Literatura polska zaczyna się od Bogu Rodzicy i ten historyczny początek literatury polskiej stanowi aż nadto wyraźne wskazanie dotyczące pierwiastków naszej tożsamości narodowej. Macierzyństwo Maryi było jednym z najważniejszych tematów w literaturze średniowiecznej. Stało się także istotnym motywem piśmiennictwa późniejszego. Pomijanie lub pomniejszanie chrześcijańskiej i maryjnej nici w tkaninie polskiej kultury jest w tym kontekście nie tyle ukłonem w stronę obowiązujących teorii multikulturowych czy różnego rodzaju koncepcji, ale wręcz zacieraniem istotnych więzi wspólnotowych, które uformowały i utrwalały przez wieki naszą tożsamość narodową. Będę więc chciała pokazać trzy jakby modele tego macierzyństwa i przypomnieć czasami zupełnie zapomniane utwory, w których to macierzyństwo jest niezwykle ważne. Punktem wyjścia będzie Bogu Rodzica, która z jednej strony prezentuje Maryję jako matkę Jezusa, jest to Bogu Rodzica, ale z drugiej strony też przywołuje historię narodu polskiego, która największe wydarzenia opatrywała zawsze tym maryjnym stemplem. To Bogu Rodzica była śpiewana przecież przed najważniejszymi bitwami do Matki Bożej. Tu na Jasnej Górze modlili się dowódcy wojsk polskich, królowie, rycerze, choćby Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń. Więc mamy takie dwa jakby bieguny tej maryjności w literaturze polskiej. Z jednej strony sielankowa wizja matki zatroskanej o dobro syna i współcierpiącej z nim. Z drugiej strony to ten obraz mężnej białogłowy, jaki znamy ze śpiewanych przecież godzinek. Tak. Temat świętej rodziny. Zaczynamy od sielanki, bowiem w XIX wieku pojawił się taki utwór. Nie jest on zbyt często prezentowany w literaturze. Być może spowodowane to jest tym, że ten etap życia Jezusa, dzieciństwo, też nie bardzo jest reprezentowany w Biblii. Nie wkraczają na to terytorium historycy starożytni, ani nawet dociekliwi i pełni fantazji autorzy licznych apokryfów biblijnych. W tekstach Ewangelii Dzieciństwa Ormiańskiej, Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej czy Ewangelii Tomasza nie ma mowy o relacjach rodziców i małego Jezusa. Oboje, Maryja i Józef, do momentu odnalezienia Chrystusa wśród dyskutujących mędrców pozostają jakby w cieniu. Domową przestrzeń wypełnia poeta polski Józef Bogdan Zaleski, uwielbiany przez Mickiewicza, w poemacie Przenajświętsza Rodzina. Utwór powstał w 1839 roku, przed podróżą autora do Ziemi Świętej. Jego treść wiąże się z odziedziczonym po matce przez poetę kulcie Najświętszej Maryi Panny oraz z rozkwitem uczuć religijnych, jaki przypadł w jego życiu na lata 1831-1840. Poemat zdradza znakomitą znajomość Pisma Świętego. Autor wierszowo parafrazuje niektóre fragmenty, przypisując je wypowiedziom małego Jezusa. Jest to przede wszystkim, znaczy kwalifikacja gatunkowa tego utworu, to sielanka religijna. Przedstawia on Maryję. Maryja jest jego bohaterką. Poszukuje Maryja Jezusa, który zgubił się w drodze ze świątyni w Jerozolimie. Obraz tej pełnej niepokoju matki jest bardzo realistyczny. Ja Państwu może przeczytam fragment. Lecz któraż matka sama sobą włada? Coś drętwiącego, aż do serca głębi, wiecznie do łona zawiewa i ziębi. Maryja musi znać te niepokoje, mieć macierzyńskie udręczenia swoje. Może to puka w piersi wieść daleka tego, co kiedyś po leciech ją czeka? Łez też po cichu wylała niemało, aż całe niebo miłosne bolało, aż posłannicy pańscy, archanieli, ku swej przeczystej królowej zlecieli. Zaleski w tym bardzo obszernym utworze przedstawia macierzyństwo Maryi przede wszystkim w kategoriach niepokojów i trosk młodej kobiety, która przeczuwa wielkość i ofiarne przeznaczenie swego syna. Józef też ma tutaj w rodzinie swoje miejsce, o ile matka Jezusa jest przecudnej urody, skromna, polotna dziewicza, jak pisze poeta, o tyle Józef jest poważny, wzniosły, siwobrody, jest uosobieniem spokoju i opiekuńczości. Prócz tego utwór ten wchłania jakby wszystkie cechy charakterystyczne poetyki Zaleskiego, jego związku z tak zwaną szkołą ukraińską w literaturze polskiej, więc czytelnik, XIX-wieczny czytelnik tego utworu mógł w pełni poczuć się jakby w swoim rodzimym środowisku i intelektualnym, i uczuciowym, przyzwyczajony do tematów ukraińskich, do realiów historycznych również, które zdradza na przykład obraz staropolskiej gościnności przedstawiony w tym utworze. Kolejny utwór, który chciałam Państwu tutaj pokazać, to pochodzący z 1950 roku poemat Karola Wojtyły, zatytułowany Matka. On ma szczególne znaczenie w kontekście utworów poświęconych macierzyństwu Maryi. Świadczy o kulcie Matki Bożej żywionym przez autora i antycypuje późniejsze wypowiedzi Karola Wojtyły jako biskupa i papieża na temat jej roli w Kościele. Łączy on macierzyństwo Maryi ze wspomnieniem dzieciństwa przyszłego świętego. Przedwcześnie zmarła matka ożywa w wierszu jako rodzicielka słowa. Utwór ma znaczącą formę tryptyku, wykorzystaną po latach w tryptyku rzymskim. Przeplatają się w nim monologi Maryi i świętego Jana. Wcielenie poety, czyli Karola Wojtyły, w postać matki jest tu zadziwiająco prawdopodobne i zapewne wynika z głębi mistycznych przeżyć, o których świadczą zapiski Karola Wojtyły i wygłaszane przez niego później homilie poświęcone Maryi. Poemat jest tak naprawdę medytacją nad rolą Bogu Rodzicy w życiu Jezusa i Kościoła. Jest obszerny, wieloczęściowy. Pierwsza część ujawnia tajemnicę macierzyństwa, cielesnego związku z noszonym pod sercem dzieckiem i wynosi ją w rejestry duchowe, przeistoczenia, uniezwyklenia, przebóstwienia. Druga część utworu to monolog świętego Jana, który w swojej Ewangelii przytoczył, to monolog świętego Jana, tak. Kolejne części to już oddanie głosu Maryi, wewnętrznie przemienionej, rozpoznającej w sobie jednocześnie człowieczeństwo i udział w boskości, zanurzonej w czasie historycznym i w ofiarowanej przez Ojca wieczności. Ona pisze tak. Karol Wojtyła o Maryi pisze tak. Moje życie przestanie zależeć od wagi głęboko we krwi i od znużenia mych stóp już nie będzie odsuwać się droga. Pochłonie mnie nowy czas, który w oczach gasnących już lśni, a będzie mieszkał z mym sercem i wszystko się wreszcie nasyci i myślą zostanie na powab. Świadectwo Matki Chrystusa staje się w tym wierszu wzorem przyjęcia boskości i przykładem drogi do świętości dla każdego człowieka. Również ten obraz Matki Jezusa, pełnej niepokojów, zwątpienia, wahania, zdumienia, jest niezwykle realistyczny. Przedstawione od wewnątrz w tekście cudowne macierzyństwo poprzez kolejne elementy biografii Jezusa, współobecność świętego Jana i ufne otwarcie na słowo tworzy przestrzeń, w której każdy może odnaleźć miejsce dla siebie. W ten sposób Matka Chrystusa z poematu Wojtyły staje się matką każdego. Oczywiście ten utwór jest bardzo mocno zakorzeniony w tradycji literackiej. Przywołuje na przykład literacką tradycję genetliakonu, czyli takiego gatunku, który ma oczywiście ewangeliczny rodowód. Jego przykładami są kantyk Symeona i Zachariasza. Ta tradycja była niezwykle popularna w literaturze polskiej w XVIII, schyłku XVIII i w XIX wieku. Tych uwarunkowań takich historyczno-literackich jest oczywiście więcej i one są w tekście lepiej trochę przedstawione. I korzystając, mam jeszcze 6 minut, więc chciałam przedstawić kolejny duży utwór, który mnie samą zaskoczył i zdziwił. jakby chciałabym pokazać, skąd to zdziwienie wyniknęło. On jest zupełnie schowany przez historyków literatury gdzieś do lamusa. Zresztą wydaje mi się, że współczesna wiedza o literaturze pozostaje, współczesna wiedza o literaturze zamyka oczy na wartości religijne, na wartości sakralne, które w tej literaturze tkwią. I to nie tylko dotyczy literatury wieków średnich, literatury oświeceniowej, romantycznej, to również dotyczy literatury współczesnej. Ona jest na wskroś przeniknięta wiarą w Boga. Tam obecność Maryi jest niezwykle doniosła i głęboka. Mimo to podręczniki do historii literatury, programy studiów, one bardzo skwapliwie wycierają jakby ten fragment polskiej literatury, amputują niejako bardzo żywotną część tej literatury, która stanowi przecież bardzo wyraźny wątek naszej kultury i naszej tożsamości. Ten trzeci utwór jest napisany przez autorkę, którą być może pamiętamy z książek czytanych w dzieciństwie. Nazywa się ona Ewa Szelburg-Zarembina. Ma poglądy bardzo lewicowe. Była zresztą w ciągu swojego życia bardzo fetowana przez władze komunistycznej Polski. Była członkinią stołecznego zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i generalnie prezentowała taką bardzo laicką wersję literatury. Jest natomiast autorką takiego cyklu wierszy zatytułowanego Matka i Syn. Napisała te utwory we Włoszech w latach 1959-1960. Tutaj w tym cyklu główną rolę odgrywa Maryja, która niejako odsuwa w cień osobę Zbawiciela. Być może jest to związane właśnie ze strategią poetycką znanej z lewicowego zaangażowania autorki. Tak więc Bogurodzica tutaj, przynajmniej na początku, to nie hodegetria, a raczej skupiona na swoich odczuciach, świadoma, nowoczesna kobieta. Taką laicką figurę Maryi potwierdzają również omówienia tego tomu, które mówią, że prezentuje ona taką chrześcijańską, laicką koncepcję Maryi i Jezusa. Okazuje się, gdyby skonfrontować ten tekst z biografią Szelburg-Zarembiny, to cykl tych wierszy jest wyrazem uczuć po tragicznej śmierci własnego dziecka, jedynego zresztą, przedwczesnej śmierci i można ją porównać do trenów Kochanowskiego. A jednocześnie ten cykl utworów, taki bardzo świadomie laicki, pokazuje drogę, jaką odbywa ta autorka od jakby zorientowania swojej uwagi na sobie jako niezależnej, wyemancypowanej kobiety do odkrycia Boga. Służy temu właśnie cykl kolejnych wierszy, kolejne wiersze służą, które są pisane w rytm rozdziałów Ewangelii. Tam jest i Boże Narodzenie, i proroctwo Symeona, i gody w Kanie, i epizod z nawróconą grzesznicą z Ewangelii według świętego Łukasza, i do sądu Piłata, chusty Weroniki, aż do końca. I te kolejne wiersze obrazują i jakby pogłębiają ból matki, która przeczuwa, która pokazuje jakby drogę swojej wiary. Ja Państwu przeczytam na koniec, bo już nie mam za dużo czasu, przeczytam ostatni wiersz zatytułowany To było długo potem. On ukazuje Matkę Boga stojącą pod krzyżem razem z Marią, żoną Kleofasa, Martą i jej siostrą Marią. Przekazane przez Ewangelię świętego Jana słowa Chrystusa pozostawiającego najbliższego apostoła pod opieką Maryi służą konsolacji samej autorki, myślę, i stanowią jej wyznanie wiary. Długo potem, teraz, gdy wykonało się, gdy do ojca swego powrócił, jak było na początku, ale nie zostawiając nikogo sierotami, pojęłam go. Jesteście wszyscy dla mnie Janem. Otoczona synami, dożywam w słońcu pogodnej starości. Oto jak krzyż moje życie uprościł. Cytowany monolog wspominającej mękę Jezusa Maryi wieńczy drogę, jaką pokonała tekstowa matka, by zrozumieć sens ofiary swego syna i znaczenie wiary, której centrum stanowi zbawczy krzyż. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ukazana w wierszu "To było długo potem" deklaracja odnosi się także do uczuć samej autorki i czasów nam współczesnych. Heroizm macierzyństwa Maryi po nasyceniu w wierszach Szelburg-Zarembiny autentyczną ludzką uczuciowością w finale zostaje przywrócony sferze sakrum. W ten sposób dokonało się wniebowzięcie lirycznej bohaterki Maryi i została wytyczona droga wiary dla każdej z ziemskich matek. Myślę, że literatura może być dla nas drogą właśnie wiary. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj i dziękuję również za to, że mogę prowadzić te obrady i zaprosić do wygłoszenia kolejnego referatu ojca doktora Mariusza Tabulskiego. Maryja Matką Kościoła. Inspiracje formacji maryjnej w pismach prymasa Wyszyńskiego.